Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. We wtorek minął rok od ustąpienia Benedykta XVI ze stolicy Piotrowej. Ojciec Święty Franciszek zachęcał wiernych do modlitwy za swojego poprzednika. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy za Jego Świątobliwość Benedykta XVI, człowieka wielkiej odwagi i pokory, napisał na Twitterze papież Franciszek. 11 lutego 2013 roku podczas spotkania z księżmi kardynałami w Watykanie Benedykt XVI odczytał po łacinie swoją rezygnację. Ojciec Święty decyzję podjął ze względu na wiek oraz słaby stan zdrowia.
Nie było łatwo przyjąć jego decyzję, ale wola Ojca Świętego jest tą wolą definitywną, najważniejszą. Dlatego patrzyłem ja również z takim wielkim szacunkiem na tą decyzję papieża Benedykta. Dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy jednego roku widać, że chciał, aby Kościół przyjął nowego ducha, żeby Kościół mógł pójść w nowym kierunku. On doszedł do wniosku, że nie jest w stanie kierować łodzią Piotrową. I stąd dzisiaj z perspektywy czasu wielki szacunek dla Ojca Świętego Benedykta XVI i dla tej roli, jaką on dzisiaj pełni jako papież emeryt.
Mówił ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po ustąpieniu Benedykta XVI, 13 marca 2013 roku, konklawę wybrało pierwszego w historii Kościoła papieża z Ameryki Południowej. Został nim prymas Argentyny, Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. Wiara i miłość. My także winniśmy oddać życie za braci. To tytuł orędzia Ojca Świętego Franciszka na 22 Światowy Dzień Chorego, który obchodziliśmy we wtorek. Tegoroczne motto skierowane jest przede wszystkim do chorych, ale nie tylko. Jest ono także przesłaniem dla osób, które swoją pomocą, troską i opieką potrafią służyć w cierpieniu i chorobie, a więc mogą być to słowa dla każdego z nas. Uroczystości obchodów Światowego Dnia Chorego odbywały się nie tylko wczoraj, ale także w ciągu całego tygodnia, mówi ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
W najbliższy piątek udam się do Częstochowy, aby tam 15 lutego w sobotę o godzinie 9.30 przewodniczyć wraz z arcybiskupem metropolitą Wacławem Depo uroczystej mszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w obecności kapelanów szpitalnych i pracowników służby zdrowia. Będzie to okazja do modlitwy w intencji wszystkich chorych oraz tych, którzy ich leczą i nimi się opiekują w naszej ojczyźnie. Obchody te są połączone z jubileuszem 20-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, które zorganizowało jubileuszową sesję naukową w Auli Wyższego Seminarium Duchownego.
Święto ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w rocznicę objawienia z Lourdes. Sąd okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji uniewinniający lidera grupy Behemoth Adama Darskiego pseudonim Nergal od zarzutu obrazy uczuć religijnych. W 2007 roku podczas koncertu w Gdyni zadeklarowany satanista podarł Biblię, nazywając ją kłamliwą księgą, a Kościół katolicki największą zbrodniczą sektą. Doniesienie do prokuratury złożyli posłowie PiSu z Pomorza, a także Ryszard Nowak, przewodniczący Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. Wygrali sataniści i bluźniercy, powiedział Ryszard Nowak, odnosząc się do decyzji sądu.
Dzisiejszego dnia i sataniści, i bluźniercy mogą teraz drzeć Biblię, palić krzyże, podpalać kościoły, opluwać obrazy święte. Po prostu ten dzisiejszy wyrok, już niestety prawomocny, jest wyrokiem bardzo złym i wyrokiem, który osłabia cały Kościół katolicki, ale również inne kościoły chrześcijańskie. Nie mogę zrozumieć tego dzisiejszego wyroku. Naprawdę, wyrok jest tak niesprawiedliwy dla wielu milionów osób, bo tutaj nic nie można nawet ująć. Mieliśmy nadzieję, że sąd podtrzyma nasze argumenty i cofnie to do sądu rejonowego, żeby sąd rejonowy, który też nas oszukał, bo na rozprawę sądową przyszli z wyrokiem i uzasadnieniem na 30 stron i mimo, że prokuratura popierała mnie, to jednak okazało się, że sataniści bluźniercy dzisiaj wygrali.
Przewodniczący Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą zapowiedział złożenie kasacji od wyroku gdańskiego sądu. We wtorek obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, pierwszego polskiego oficera w NATO. Pułkownik Ryszard Kukliński przekazał Stanom Zjednoczonym tajne dokumenty, które pozwoliły zapobiec atakowi Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego na Zachód, co doprowadziłoby do III wojny światowej.
Autentyczne dramaty przeżywało wąskie grono polskich planistów wojskowych, którzy plątani byli w przygotowywanej przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego wojny z Zachodem. Wojny, która mogła się skończyć biologiczną zagładą, nuklearnym holokaustem narodu.
Na wojskowych powązkach w Warszawie odbyły się społeczne obchody rocznicowe śmierci pułkownika. Solidarna Polska natomiast chce przyznać pośmiertnie pułkownikowi Kuklińskiemu Order Orła Białego. Zwróci się do kapituły orderu z wnioskiem o przyznanie tego odznaczenia. Politycy tej partii zapowiedzieli, że wystosują też odpowiednie pismo do ministra obrony narodowej o pośmiertne awansowanie pułkownika Kuklińskiego na stopień generała, mówi poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski.
Uważamy, że dzisiaj już wiedza na temat działalności pułkownika Kuklińskiego jest tak duża, że nie mamy żadnych wątpliwości, że był wielkim bohaterem, który przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego. W związku z powyższym powinniśmy być dumni, że ten oto człowiek był Polakiem.
O odznaczenie orderem Orła Białego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego do prezydenta Bronisława Komorowskiego apelowały organizacje patriotyczne, do tej pory bezskutecznie. Młodzi Polacy chcą, by pamięć o żołnierzach wyklętych była żywa w życiu publicznym. Domagają się, by rządzący honorowo upamiętnili bohaterskich żołnierzy, aby uczono o nich w szkołach i promowano jako patronów ulic. Dlatego rozpoczęła się akcja Upominamy się o Was. Jest to hołd młodym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Organizatorzy to głównie studenci, którzy widzą w nich wzór dla swojego pokolenia, które przeżywa kryzys tożsamości. Cel akcji jest prosty – zwiększyć wiedzę rówieśników o bohaterach oraz wpłynąć na większe zaangażowanie władz w przywracaniu pamięci o patriotach, którzy zostali skazani na zapomnienie. W ramach akcji ma się odbyć kilkadziesiąt spotkań edukacyjnych na terenie całego kraju, które zaplanowano w okolicach 1 marca. Wówczas obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mówi Sebastian Kaleta, koordynator akcji i prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Akcja rozpoczęła się w piątek w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie nasze organizacje, 8 organizacji młodzieżowych, zaprezentowały nasz program działań na najbliższe miesiące. Bardzo szybko spotkało się to z pozytywnym odbiorem i chcemy właśnie poprzez te akcje, różne działania, organizacje spotkań, happeningi, akcje społeczne, akcje protestacyjne na przykład, także zamierzamy przeprowadzić, już nawet takie przeprowadziliśmy. Chcemy zwrócić się do władz państwowych, aby godnie uhonorowały ostatecznie już żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych w przestrzeni publicznej, w polskiej historiografii i zamierzamy te działania prowadzić z różnymi organizacjami samodzielnie, a także ze wsparciem wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Organizatorzy chcą zmobilizować władze różnych szczebli do uczestnictwa w uroczystościach. Apel w tej sprawie ma trafić m.in. do prezydenta Rzeczypospolitej, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, a także do samorządów. Rolnicy blokowali drogę krajową numer 10. Kilkadziesiąt ciągników jeździło od miejscowości Krąpiel w kierunku Wapnicy. Gospodarze sprzeciwiają się wyprzedaży polskiej ziemi tzw. słupom. Rolnicy alarmują, że do takich procederów dochodzi w całym kraju. Solidarność domaga się od rządu negocjacji z rolnikami. Protest jest odpowiedzią na brak dialogu z ministrem rolnictwa, Stanisławem Kalembą. Od kilku tygodni rolnicy bezskutecznie domagają się spotkania z ministrem. Protestujący podkreślają, że porozumienia mające rozwiązać problemy w obrocie ziemią, podpisane w styczniu ubiegłego roku przez Komitet Protestacyjny ministra rolnictwa i prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, nie są realizowane, mówi Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie zachodniopomorskim.
Rolnicy mają problem z tak zwanymi spadkobiercami. Podobne to jeszcze dodatkowy problem, bo ziemia w przetargach ograniczonych dochodzi 100-120 tysięcy, praktycznie ci mali rolnicy nie wygrywają przetargi, albo są ludzie postawione, albo jakieś bogate korporacje, nie wiadomo skąd one są finansowane, bo to występują osoby fizyczne i ci mniejsi rolnicy 20-hektarowcy, 15, praktycznie nie mają możliwości nabycia żywicy.
Jeśli nie dojdzie do rozmów ze stroną rządową, protesty mogą przyjąć ostrzejszą formę i rozszerzyć się na cały kraj, zapowiadają gospodarze. Branża mięsna wystosowała list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie rosyjskiego zakazu importu wieprzowiny z Unii Europejskiej. Przez ten zakaz tracą polscy przetwórcy i rolnicy, powiedział Witold Choiński, szef Związku Polskie Mięso. Zaapelował on w liście do premiera o pełne zaangażowanie w negocjacje mające na celu przywrócenie możliwości eksportowych dla wieprzowiny na rynek Unii Celnej z całej Unii Europejskiej, w szczególności Polski. Polscy przetwórcy i rolnicy już ponoszą poważne straty. W związku z wykryciem na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń, Rosja pod koniec stycznia wstrzymała import wieprzowiny z całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska oraz polska branża mięsna alarmują, że działania Rosji w tej sprawie są nieproporcjonalne w stosunku do zaistniałej sytuacji. Nawet 500 000 Polaków wyjechało z naszej ojczyzny w ciągu ostatniego roku, alarmuje jedna z gazet. Szacuje się też, że w ubiegłym roku wymeldowało się na stałe z Polski co najmniej 36 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Z informacji dziennika wynika, że za granicą może być już nawet ponad 2,5 miliona naszych rodaków. Polacy najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Norwegii. Profesor Grażyna Ancyparowicz, socjolog, mówi, że głównym powodem emigracji jest brak pracy w kraju.
Jeżeli mamy bardzo wysokie bezrobocie, jeżeli wielu ludzi po prostu rezygnuje już nawet z tego, żeby zgłaszać się do urzędów pracy, bo nic tam na nich dobrego nie czeka, nie mają zasiłków, nie mają z czego żyć, no to mamy taką sytuację, jaką mamy. No, człowiek musi mieć jakieś poczucie stabilizacji, bo to jest fundament jego prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jeżeli cały czas czujemy się zagrożeni, no to po prostu staramy się w jakiś sposób napięcia, negatywne napięcia z tym związane łagodzić, a jeżeli nie ma innej drogi, to to właśnie prowadzi do takiej migracji zarobkowej.
Według ostatnich danych w biurach pośrednictwa pracy zarejestrowanych jest około 2 miliony 250 tysięcy osób. Dane te nie uwzględniają jednak osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, ponad 2 milionów młodych, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu pracy oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów osób. W Polsce tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja, potwierdził sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Polacy będą wybierali 51 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w 13 okręgach wyborczych. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7 do 21. W całej Unii Europejskiej wybory odbędą się w dniach od 22 do 25 maja. Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Skoro wybory mają odbyć się 25 maja, zarządzenie wyborów przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 24 lutego. Władze Ukrainy chcą zaangażować do uregulowania kryzysu w państwie znajdującą się w więzieniu byłą premier Julię Tymoszenko. Według dziennika Kommersant Ukraina w ubiegłym tygodniu miał z nią o tym rozmawiać szef administracji prezydenckiej Andrii Klujew. W przypadku zgody Julii Tymoszenko będzie ona żądała pełnej rehabilitacji politycznej, a więc idea powołania szerokiej koalicji jest prawidłowa, lecz na razie jeszcze niedojrzała, podkreślają eksperci. O roli Tymoszenko w rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie mówił niedawno Jurij Łucenko, były szef MSZ i jeden z głównych polityków opozycyjnych podczas trwających od listopada protestów antyrządowych. Uważa on, że była premier jest obecnie jedyną osobą, która może udzielić Janukowyczowi gwarancji bezpieczeństwa po upływie jego kadencji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.